Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wyprowadził wozy i konie, także i potężne wojsko. Upadli już, nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, pojawia się właśnie. Czyż nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany, lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Oto słowo Boże.
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. Pan Bóg uczynił. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Pan Bóg uczynił. Mówiono wtedy między poganami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Odmień znowu nasz los, Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Pan Bóg uczynił. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Pan Bóg uczynił.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Go, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże.
Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, nawróćcie się do Boga waszego, On bowiem jest łaskawy i miłosierny. Chwała Tobie,
Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, bardzo serdecznie i cieszę się, że będę mógł być narzędziem Pana Boga przez ten czas świętych rekolekcji. To, co dzisiaj Pan Bóg do nas mówi, to pokazuje nam nadzieję życia wiecznego. Wskazuje nam, że obietnica nowego wyzwolenia realizuje się w Jezusie Chrystusie. Tego wyzwolenia duchowego z niewoli grzechu. To Jezus jest tym, który odpuszcza nam grzechy. Jezus jest tym, który daje nam nowe życie. Nowe życie otrzymujemy w sakramencie pojednania. Tam się zaczyna cud wskrzeszenia naszej duszy. Od tego momentu, od momentu każdej spowiedzi, wszystko się rozpoczyna na nowo. I dzisiaj ta kobieta, którą pochwycono na cudzołóstwie, też rozpoczęła wszystko na nowo. I w naszym życiu dzieją się takie rzeczy, które pozwalają nam rozpocząć wszystko od nowa. I taką rzeczą, taka rzecz też dzieje się w moim życiu. I to, że dzisiaj jestem na wózku, to nie zawsze tak było. A historia w wielkim skrócie wyglądała tak. Kiedy miałem 15 lat, pierwszy raz pojechałem do Lichenia, żeby tam pomagać przy rozbudowie sanktuarium. I pierwszy raz wtedy w życiu zobaczyłem dużą ilość osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oni w tym Licheniu byli na takich wczasorekolekcjach. Opiekowali się tam nimi księża, klerycy i osoby świeckie. I patrząc na tych niepełnosprawnych, pomyślałem sobie, że ja też bym tak się chciał opiekować chorymi. Ale wtedy przyszła mi myśl, chyba musiałbym być klerykiem lub księdzem. Nie pomyślałem, żeby opiekować się jako świecki wolontariusz, ale wtedy pojawiła się moja pierwsza myśl o powołaniu. Wyjechałem stamtąd, ale myśli i pragnienia pozostały. Dzięki Bożej opatrzności 6 lat później wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Zaraz na początku roku akademickiego jeden ze starszych kolegów zapytał mi się: a chciałbyś chodzić na spotkania z niepełnosprawnymi? Ja mówię: pewnie, że tak. I tak zaczęła się moja z nimi przygoda. Spotkania były raz w miesiącu, była wspólna Eucharystia, potem spotkanie przy kawie. Pod koniec roku ten sam kolega się pyta: a chcesz pojechać na wczasorekolekcję z niepełnosprawnymi do Gdyni? Ja mówię: oczywiście. I pojechałem. Było cudownie. Byłem opiekunem osób niepełnosprawnych. Spełniło się to moje marzenie od tego pamiętnego pobytu w Licheniu. Przy tych chorych trzeba było zrobić wszystko. Od ubrania, umycia, dowiezienia na posiłek, nakarmienia, po wspólną modlitwę, rozmowy, zabawę. Gdy patrzyłem na tych niepełnosprawnych, to znikały wszystkie moje małe problemy, bo wielu z tych ludzi nigdy nie chodziło, nie mogli się sami najeść, ubrać, bo dłonie były niesprawne, a jeszcze jakby tego było mało, to był chłopak, który był na wózku i do tego niewidomy. Wówczas serce mi się rozrywało, jak patrzyłem na ludzkie cierpienie i pytałem się Pana Boga, dlaczego tak jest, dlaczego na to pozwala, żeby było tyle cierpienia, bólu i smutku. Odpowiedź na to dawali mi sami chorzy, którzy cieszyli się każdą chwilą życia, każdym gestem moich innych ludzi, życzliwości i serdeczności. Pamiętam, jak pewnego słonecznego dnia poszliśmy na plażę. Wziąłem z sobą jednego chłopaka na wózku. Jechaliśmy kawałeczek na plażę, zsadziłem go na koc i spoglądał w morze z oddali. Zapytałem się go, Marcin, a byłeś kiedyś w morzu? A on mówi, nie, nigdy. No to ja nie zastanawiając się długo, wziąłem go na ręce, doniosłem go do morza, posadziłem go na moim kolanie i mówię, Marcin, dotknij wody. Dotknął ręką wody, potem dotknął ust i wykrzyknął, rzeczywiście słona. Jak wielka była jego radość, że pierwszy raz w życiu dotknął morza, tego się nie da opowiedzieć. A jak wielkie było moje szczęście, że tą radość mu sprawiłem, to też jest nie do opisania. Ale takich chwili podobnych do tych przeżywałem wśród chorych bardzo wiele. Przez kolejne lata w seminarium jeździłem na te wczasowe kolekcje, opiekowałem się chorymi, poznawałem to życie i potem zostałem kapłanem. Ten kontakt z chorymi się troszkę zmniejszył, spotykaliśmy się na pielgrzymkach do Częstochowy i w 5. roku mojego kapłaństwa jechałem ze znajomymi samochodem. Byłem pasażerem, siedziałem z tyłu, samochód wpadł w poślizg, zdachował, a ja wypadając przez tylną szybę złamałem kręgosłup na wysokości piersiowej i mam uszkodzony rdzeń kręgowy. I od tego czasu jestem niepełnosprawnym księdzem. I od tego miejsca urazu do końca palców stóp nie czuję nic. Nie czuję dotyku, ciepła, bólu, zimna. Takie głupie uczucie, jak się puka nogę i to nie swoje ciało się czuje. To kiedy po wypadku doszedłem do siebie i gdy dowiedziałem się, że nie będę chodził, to nie byłem w wielkim szoku. Może właśnie dlatego, że poprzez kontakt z niepełnosprawnymi Pan Bóg przygotowywał mnie na to doświadczenie. Pomyślałem wtedy, no trudno, widocznie tak musi być i Pan Bóg ma w tym dla mnie jakiś plan. Jaki to plan? Wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale dzisiaj widzę go coraz wyraźniej. Pierwsze, co zrobiłem, to podziękowałem Panu Bogu za to, że zostawił mi sprawną głowę i ręce. Czyli to, co do kapłaństwa jest mi najbardziej potrzebne. Mogę sprawować Eucharystię, mogę mówić kazania, mogę spowiadać. A jak się dowiedziałem od młodzieży na rekolekcjach, które dla nich prowadziłem, kiedyś jedna osoba mi powiedziała, proszę księdza, nogami nie można się zbawić, tylko sercem. I rzeczywiście tak jest i coraz bardziej to do mnie dociera, że to nie nogi są najważniejsze w życiu, ale najważniejsze jest serce, pełne zaufania w Boży plan zbawienia wobec każdego z nas. Pan Bóg wobec każdego z nas ma swój plan, bo te nasze ludzkie plany i nadzieje coś niweczy raz po raz, tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. I rzeczywiście, Boże miłosierdzie nigdy nas nie zawiedzie. Dzięki temu Bożemu miłosierdziu zawsze możemy do Pana Boga wrócić i przez Boże miłosierdzie rozpoczyna się nowe życie i cud wskrzeszenia duszy. Tak jak usłyszymy to jutro, kiedy Faustyna rozmawia z Panem Jezusem, a Pan Jezus mówi, że nawet gdyby była dusza jak trup umarła, po ludzku nie było już na ratunku i nadziei. Nie tak jest po Bożemu. Dlatego każdy ma szansę na nawrócenie. Każdy, dopóki żyjemy, mamy czas na nawrócenie. I to, co nam pomaga w nawróceniu i przybliżeniu się do Boga, to jest modlitwa. Bez modlitwy sobie trudno wyobrazić relację z Panem Bogiem. Jeden ksiądz opowiadał, kiedy poszedł po kolędzie, spotkał takie dostojne małżeństwo z 50-letnim stażem małżeńskim i po modlitwie mąż mówi, zapraszam księdza na kawę, żona poszła do kuchni zrobić kawę, a ten mąż mówi do księdza, wie ksiądz co, no muszę to księdzu powiedzieć, no niech pan mówi. Wie ksiądz co, moja żona to jest dla mnie ciągle najpiękniejsza kobieta na świecie, a babcia tam krzyczy z kuchni: ej, dziadek, nie gadaj księdzu tych głupot. A dziadek mówi: ksiądz jej nie słucha, bo to nie są głupoty, tylko święta prawda. A jakby ksiądz stwierdził inaczej, to niech się ksiądz nie odzywa, bo się pokłócimy. Nie, 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 ksiądz mówi: wie pan, jak pan mówi, że jest najpiękniejsza, to na pewno tak jest. Ale mówi: to chyba tak się dobrze z żoną dobraliście charakterami, co? A dziadek mówi: o nie, nie, przy księdza, charaktery to my mamy paskudne. No ale panie, ksiądz mówi, taką miłość mi dać między wami, to co, to się z żoną nie kłócicie raczej, co? O nie, proszę księdza, kłócimy się prawie codziennie. No to niech mi pan zdradzi tajemnicy tej waszej miłości. A dziadek mówi tak: widzi ksiądz ten krzyż u nas na ścianie? No widzę. Ten krzyż żeśmy dostali od naszego przyjaciela w dzień ślubu. I po ślubie w domu żeśmy sobie złożyli taką dodatkową przysięgę, że będziemy się pod tym krzyżem spotykali codziennie. Na jedno Ojcze Nasz, na jedno Zdrowaś Mario. Bo wiedzieliśmy, że mamy trudne charaktery i że sami sobie nie poradzimy. I wie ksiądz, jeszcze żeśmy się tak umówili, że zwłaszcza jak się o coś pokłócimy, to ten, kto się przyznaje do winy, to pierwszy przychodzi wieczorem pod krzyż. No i pokłóciliśmy się parę dni temu tak poważnie o lustro. Kupiliśmy sobie nowe lustro i ona mówi, że chce mieć lustro w pokoju. Ja mówię, że postawmy przed pokoju. Ta się uparła, że w pokoju. Ja mówię, w każdym normalnym domu jest przed pokoju. No się tak pokłóciliśmy, że przestaliśmy ze sobą gadać. No to wie ksiądz, do wieczora jakoś wytrzymałem. No ale wieczorem, no idę pod ten krzyż i jeszcze nie zdążyłem dobrze uklęknąć, a tu łubu-dubu ona była przy mnie. I tak klęczymy pod tym krzyżem razem i słyszymy w sercu głos: dzieciaki, to tylko lustro. I wie ksiądz, tak żeśmy miękli pod tym krzyżem przez 50 lat naszego małżeństwa. Na początku z dzieciakami, teraz sami. I kiedy ja opowiedziałem ten przykład na antenie Radia Maryja w audycji dla rodziców i małżonków, 2 tygodnie po tej audycji dostałem taką wiadomość w internecie. Dziękuję księdzu za to, co ksiądz powiedział na antenie Radia Maryja, bo ja, mężatka z 5-letnim stażem małżeńskim, do tej pory nie wiedziałam, czego brakuje do pełni szczęścia w moim małżeństwie. Bo wie ksiądz, ja się jeszcze nigdy razem ze swoim mężem nie modliłam po ślubie, ale po tej audycji postanowiłam, że to się musi zmienić. I powiedziałam do mojego męża, żeby się pomodlił ze mną i z naszym 3-letnim synem. A on mi odpowiedział, że po co? Przecież wystarczy, jak ty się z nim modlisz. A ja mu powiedziałam: nie, bo to ty jesteś głową rodziny. To od ciebie ma zależeć wiara w naszym domu. I wie ksiądz, on uklęknął z nami do modlitwy, a nasz 3-letni syn pierwszy raz się wtedy porządnie przeżegnał. Nie były to już jakieś wygłupy, fiku-miku, jak mi to robił do tej pory, ale uczynił piękny znak krzyża, a jak się na niego patrzył, proszę księdza, powiedziałam później do męża wieczorem: ty widziałeś, jak on się na ciebie patrzył? On jeszcze nigdy nie był tak dumny ze swojego taty, jak wtedy, gdy widział ciebie, że ty klęczysz i się modlisz. I wie ksiądz, co on zrobił na następny dzień? Zanim ja przyszłam do nich na modlitwę, on wziął tego naszego synka, uklęknęli razem i on się na niego patrzył, jak on się na niego patrzy. Proszę księdza, co to był za cudowny widok? My się dopiero modlimy 2 tygodnie, a ja już widzę, jak się zmienia nasze małżeństwo i jak pięknieje nasza miłość. I dlatego mam propozycję dla małżeństw tutaj obecnych. Jeśli się razem modliliście, to róbcie to dalej, nie przestawajcie. Ale być może są tutaj małżeństwa, które się jeszcze nigdy razem ze sobą nie modliły. Zawsze można rozpocząć od dzisiaj. To nie muszą być długie modlitwy. Wystarczy Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, można dołożyć 10 przykazań, ale razem. A czemu razem? Bo Pan Jezus mówi: gdzie 2 albo 3 gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. To jest, kochani, o wiele większa moc modlitwy, gdzie się modlą małżeństwa z dziećmi razem. To tak jak się modlimy pojedynczo, to owoce modlitwy tylko jednej osoby spływają na nas. Ale jak się modlimy 2-3 osoby, to owoce modlitwy nas wszystkich spływają na każdą osobę. Dlatego najpiękniejszym wyrazem jest modlitwa wspólnoty Kościoła. Tak jak tylu nas tutaj jest, to owoce modlitwy nas wszystkich spływają na każdego z nas. Tylko trzeba być otwartym na tą modlitwę. Trzeba mieć czyste serce, żeby ta modlitwa miała moc. To wtedy rzeczywiście jesteśmy silni wiarą. A w tym dzisiejszym świecie widzimy, co się wokół nas dzieje. Naprawdę to są czasy, w których nam przyszło żyć. czasy bliskie powtórnego przyjścia Pana. Czy my czuwamy, czy my czekamy na Pana, czy my czekamy na Jezusa, to o tym będę mówił też jeszcze jutro, pojutrze. Zapraszam serdecznie. Amen.